Bezpieczeństwo i przejść w teorii i praktyce. 7 czerwca 2011 000. IP 6 to nie tylko nowa adresacja sieci IP. Upowszechnienie protokołu wpłynie na wiele aspektów bezpieczeństwa sieci, także tych mniej oczywistych, takich jak bezpieczeństwo aplikacji. Przejście na IP 6 może być poważnym wyzwaniem dla regulatorów krajowych i branżowych. Oprócz problemów związanych z przejściową obsługą dwóch adresacji pojawią się niezgodności wynikające z różnic technologicznych między IP 4 a IP 6. Różnica dotyczy nie tylko przestrzeni adresowej, ale także zestawu porad dobrych praktyk oraz regulacji prawnych, które obecnie są przystosowane do działania w środowisku IP 4, np. standard PCI do spraw Payment Card Industry Data Security Standard w punkcie 1.3.8 zakazuje ujawniania prywatnych adresów IP i jako jedną z zalecanych technik wymienia ENAT Network Address Translation, a także stosowanie prywatnej adresacji IP RFC 1918, czyli dokładnie tych technik, które mają odejść do lamusa dzięki IP 6. S. 169411 ENAT do lamusa. Z punktu widzenia IP 6 translacja adresów ENAT jest głównie protezą, która na prawie dwie dekady spowolniła wykorzystanie publicznych adresów IP 4. Jednak ENAT tak bardzo wrócił w nawyki administratorów i powszechną praktykę projektowania sieci, że powrót do starego paradygmatu. Wszystko na publicznych IP może się w wielu przypadkach okazać bolesny. Administratorzy sieci będą musieli z powrotem przyswoić sobie filozofię, zgodnie z którą to zapora sieciowa jest narzędziem służącym do rozdzielania logicznych części sieci i zapewnienia kontroli dostępu do zasobów. Najprostsza metoda ochrony, polegająca na ukryciu za ENAT, będzie musiała być zastąpiona przez dobrze skonfigurowane zapory sieciowe, świadome IP 6 i dostosowane do inspekcji ruchu w tej adresacji. S. 169412 Zagrożenie dla sieci w domach i małych firmach. Niebagatelny wpływ na ostateczne bezpieczeństwo sieci IP 6 w przyszłości będzie też miała praktyka producentów popularnych urządzeń sieciowych dla segmentu domowego oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W tej klasie urządzeń ENAT był zawsze jednym z podstawowych zabezpieczeń. Rzucenie na rynek dużej ilości routerów domowych oraz punktów dostępowych z obsługą IP 6 i bez domyślnego wycięcia ruchu przychodzącego do sieci domowej skończy się tym, czym upowszechnienie całodobowego dostępu do internetu na publicznych adresach IP kablu do spraw. Po roku 2000, czyli gwałtownym wzrostem liczby robaków sieciowych i innych tego typu zagrożeń, to samo dotyczy także sieci ruchomych, które obecnie często pracują na prywatnej adresacji, w przyszłości przejdą na publiczne, osiągalne zewsząd adresy IP 6. Z drugiej jednak strony brak ENAT będzie sporym ułatwieniem dla systemów analizujących ruch sieciowy czy osób zajmujących się informatyką śledczą. Brak dodatkowego systemu tłumaczącego adresy po drodze oznacza mniej problemów z lokalizacją rzeczywistego źródła ataków. S. 169413 Czy IPSEC jest obowiązkowy? Popularny mit wokół bezpieczeństwa IP 6 wiąże się z obowiązkowym IPSEC. IPSEC istotnie jest obowiązkowy jako część implementacji IP 6, ale już nie jego używanie. Problem z powszechnym szyfrowaniem ruchu za pomocą IPSEC jest dokładnie ten sam, co z powszechnym szyfrowaniem SMTP za pomocą STAR-TTLS. Mimo że większość serwerów pocztowych obsługuje STAR-TTLS, to brak wspólnej, globalnej architektury uwierzytelnienia powoduje, że większość z nich korzysta z samodzielnie podpisanych certyfikatów. X.509 W odpowiedzi na to wiele serwerów SMTP negocjuje TLS, ale z wyłączoną weryfikacją autentyczności certyfikatów. W przeciwnym razie z większością systemów by się nie dogadała, ze szkodą dla doręczalności poczty elektronicznej. Trudno więc oczekiwać, że samo upowszechnienie IP 6 spowoduje automatycznie, że oportunistyczne połączenia IPSEC pomysł postulowany swego czasu przez autorów FreeS/WN stanie się powszechną praktyką. Z drugiej strony typowa dla IP 4 translacja adresów była jedną z największych przeszkód w popularyzacji IPSEC w ciągu ostatnich dwóch dekad. Protokół ten po prostu nie był projektowany pod kątem ENAT, a jego architektura kryptograficzna była oparta na założeniu, że wszyscy rozmawiają ze sobą ze swoich oryginalnych adresów IP. S. 169414 Dwa stosy, dwa światy. Jedno z największych praktycznych zagrożeń związanych z wdrożeniem IP 6 będzie z pewnością występować w sieciach, które z różnych powodów będą zmuszone do utrzymywania podwójnej adresacji IP 4 i IP 6 Dual Stack. Prawidłowe zabezpieczenie takiej sieci wymaga dużej dyscypliny w projektowaniu kontroli dostępu i ciągłego pamiętania o tym, że każdy system tego typu jest faktycznie podłączony do dwóch sieci równocześnie. Do tego liczne technologie tunelowania na przykład. Teredo oraz przejściowe CGNAT DS Lite 6RD 6-4 zwiększają możliwości wykorzystania błędów w konfiguracji i ominięcia kontroli dostępu. S.169415 inny przydział adresów IP. Jednym z obszarów, w którym IP 6 mocno różni się od IP 4, są protokoły służące do przydzielania adresów IP w sieci lokalnej. Protokół ARP z IP 4 został zastąpiony przez Snake Power Discovery protokół NDP, obejmujący komunikaty Router Solicitation ROC i Router Advertisement ROC oraz wykrywanie istniejących adresów DAD. Za pomocą NDP system może uzyskać adres pod sieci oraz routera, ale protokół ten sam z siebie nie eliminuje znanych z IP 4 ataków polegających na fałszowaniu komunikatów rozgłoszeniowych ARP spoofing. Istnieją już narzędzia do prowadzenia takich ataków: Parasit 6, FakeRouter 6. Rozwiązaniem problemu jest protokół Secure Snake Port Discovery SND, który jest oparty na kryptografii z kluczem publicznym. Wymaga więc działającego systemu dystrybucji kluczy, a do tego nie jest obecnie zaimplementowany w produkcyjnych wersjach popularnych systemów operacyjnych. Użycie NDP i mechanizmu autokonfiguracji SLAC nie eliminuje potrzeby korzystania z protokołu DHCP, choć DHCPv6 różni się znacząco od swojego odpowiednika FIP4. Ze względu na brak wbudowanych mechanizmów bezpieczeństwa dotykają go również potencjalne problemy z bezpieczeństwem, np. atak DOS z użyciem komunikatów SOL i CIT, w związku z czym w nowo projektowanych sieciach IP6 należy rozważyć użycie mechanizmów uwierzytelnienia przed dostępem do sieci oraz Network Access Control na CS.169416, czy obecne urządzenia będą działać. Kolejnym kluczowym dla działania sieci elementem jest DNS, który ogólnie dość dobrze sobie radzi jako rozproszona baza danych mapująca nazwy serwerów na ich adresy IP. Większość popularnych serwerów DNS poprawnie obsługuje IP6 zarówno w tym sensie, że umie się po tym protokole komunikować, jak i poprawnie przechowuje i przetwarza rekordy AA zawierające adresy IP6. Liczne problemy występują natomiast po stronie aplikacji klienckich i urządzeń, zwłaszcza z niższej półki. Dotyczą one zarówno obsługi samego protokołu IP6, jak i protokołów aplikacyjnych, takich jak obsługa rekordów AA w protokole DNS. Dlatego podczas wdrożenia IP6 w organizacji należy zwrócić szczególną uwagę na aplikacje oraz wyspecjalizowane urządzenia, bo może nagle okazać się, że praktycznie wszystko będzie działać poprawnie, poza na przykład kluczową grupą urządzeń VoIP. W takim przypadku koszt wymiany urządzeń albo zapewnienia wstecznej kompatybilności za pomocą utrzymywanej tylko w tym celu sieci IP4 może znacząco podnieść koszty operacji. S.169417 Teoria i praktyka. Powyżej zasygnalizowane są tylko główne aspekty bezpieczeństwa protokołu IP6, których cechą wspólną jest to, że są przeanalizowane głównie w teorii, a niekoniecznie w praktyce dużych, produkcyjnych wdrożeń. Sporą część amerykańskich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa wdrożeń IP6 jest TSP 800-119, zajmuje opis potencjalnych i niedokładnie przetestowanych jeszcze aspektów bezpieczeństwa IP6. Ponieważ pod względem kompletności jest to jeden z najlepszych dostępnych tego typu syntetycznych opracowań tematu, jest to obowiązkowa lektura dla osób zajmujących się projektowaniem sieci IP6. Obecnie wiele sieci IP6 dopiero jest w trakcie budowy, zatem należy bardzo uważnie podejść do projektu i wdrożenia, gdyż niektórym problemom można zawczasu zapobiec.